Początek roku szkolnego już właściwie za nami, ale to nie oznacza, że wszyscy mają wszystko gotowe. Dzisiaj urządzamy pokój dla ucznia i to pokój do pracy w systemie stacjonarnym, w sensie, że uczeń chodzi do szkoły, no i pewnie trzeba będzie wziąć pod uwagę możliwość jednak nauki hybrydowej. Ten ubiegły rok, który nie był łatwy, który był związany z lockdownami, z nauką zdalną, czego on nas nauczył, jakie wnioski wyciągnęliśmy?
Myślę, że wyciągnęliśmy takie wnioski, że po pierwsze dzieci czy młodzież spędzały zdecydowaną większość czasu w swoich pokojach, bądź też przestrzeni, która była przystosowana do nauki. Ta przestrzeń była też częścią, można by powiedzieć, dostępną dla reszty klasy czy nauczyciela. Była poniekąd miejscem bardziej publicznym, dlatego że łącząc się kamerami przez internet przebywaliśmy w tych pomieszczeniach, w naszych pokojach, więc wszystko to, co było wokół, to co
Czyli nauczycieli i uczniów wpuszczaliśmy do domu po prostu.
Tak, można by tak powiedzieć i z tego co pamiętam już kilkukrotnie rozmawialiśmy na ten temat i teraz to wszystko, co mamy wokół tego biurka, szczególnie za naszymi plecami, zaczęło być istotne. I w tym momencie niejednokrotnie czasem trzeba było może trochę odświeżyć taki pokój dziecka, czy też przearanżować, dlatego żeby i te elementy, które widzimy, trochę nas nie rozpraszały, nie zdradzały może zbyt wielu informacji na nasz temat. No i też kwestia akustyki. Czasami dzieci mają wspólne pokoje i w tym momencie taka nauka zdalna bywała trochę bardziej problematyczna i trzeba było w jakiś sposób może się odizolować akustycznie, czy to poprzez taką rzecz jak lepsze słuchawki, ale czasami też może jakieś mobilne ścianki, czy jakiś materiał, który mógłby troszeczkę bardziej nas akustycznie odizolować. I te rzeczy, które możliwe, że przydadzą nam się może jesienią, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale musimy to mieć na względzie, że powrócimy może do podobnego sposobu nauki czy pracy, te rzeczy już mamy sprawdzone, ale może odejdą trochę na dalszy plan, więc może to będzie pokój, który nie jest aż tak użytkowany, jak było to praktycznie przez cały zeszły rok.
Ale wejdę w słowo, tych ścianek, tych przepierzeń wszelkiego rodzaju jeszcze nie wyrzucajmy, na wszelki wypadek należałoby je zatrzymać.
No nie wyrzucajmy, myślę, że trzeba się na to przygotować, natomiast no mamy teraz taką, myślę, nadzieję, że ta nauka stacjonarna będzie trwała w miarę długo, więc fajnie by też było taką równowagę, mam wrażenie, w tych pokojach dziecięcych czy młodzieżowych przywrócić, czyli żeby spędzać w nich trochę mniej czasu i żeby się trochę ten pokój też kojarzył z odpoczynkiem i z rozrywką, czyli żeby te strefy podzielić. Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest biurko, jego odpowiednie wymiary, bardzo dobre krzesło, ale też właśnie ta strefa relaksu, czyli najczęściej to jest w sumie łóżko, w którym bardzo często dzieciaki czy młodzież spędzają czas czytając książki, grając w gry na tablecie, czy czatując ze znajomymi, oglądając filmy, nawet czasem uczą się. Więc dobrze by było, żeby ta strefa gdzieś była oddzielona, była taką naszą przestrzenią, no, można powiedzieć, bardziej prywatną, która się łączy z relaksem i żeby móc to w jakiś sposób wypośrodkować.
Przynajmniej są takie założenia, że przez cały rok szkolny dzieci powinny chodzić jednak do szkół fizycznie, więc jak zorganizować teraz ten pokój?
Myślę, że najważniejszą sprawą jest to, żeby nasze dziecko, czy już starsze dziecko chciało do tego pokoju wracać i się w nim dobrze czuło. Żeby były tam elementy, które stanowią o jakiejś jego tożsamości czy odrębności, żeby zmieniało się razem z tym, jak dojrzewa nasze dziecko. Więc myślę tutaj o tym, żeby po prostu spytać, co chciałoby, żeby w tym pokoju było, co lubi, porozmawiać z nim na ten temat, bardziej może podejść do tego indywidualnie. Warto na przykład gdzieś wyeksponować na ścianie na przykład hobby, którym dziecko się zajmuje, czy jakieś osobiste elementy, czy to zdjęcia, fotografie ze znajomymi, może jakieś nagrody, dyplomy, czy po prostu plakat, może jakiegoś artysty, czegoś, z czym się utożsamia nasza pociecha i to spowoduje, że będzie się w nim po prostu dobrze czuło. Ważne też jest oczywiście oświetlenie, kolorystyka. Kolorystyka, wiadomo, że dobra jest stonowana. lekko pobudzająca. Natomiast nawet jeżeli widzimy, że nasze dziecko idzie w kierunku jakiejś konkretnej kolorystyki, która może być mocno intensywna, to może chociażby w stonowanych kolorach można uwzględnić gdzieś te wybory, właśnie czy to w dodatkach, czy to w kolorystyce. Biurko polecam, że jeżeli jest to możliwe, żeby stało pod kątem 90 stopni do okna, czyli po prostu bokiem. W zależności od tego, czy dziecko jest praworęczne, czy leworęczne, no to musimy to biurko ustawić względem padania promieni słonecznych. Dobrze by było, żeby biurko nie stało po przeciwległej stronie w stosunku do okna, dlatego że będzie padać cień na to biurko. Najlepszą sytuacją jest też to, jeżeli możemy pogodzić taki punkt, że biurko też nie jest ustawione tyłem do drzwi, żeby mieć względny komfort podczas pracy, podczas nauki, że osoba, której się nie spodziewamy, nie wejdzie nam do tego pokoju, czy też nawet podczas tych lekcji zdalnych nie będzie jakiegoś zakłócania tego skupienia czy ciszy, co może w jakiś tam sposób prowadzić, no nie wiem, dyskomfort. Pamiętajmy o tym, że biurko powinno mieć wysokość blatu około 72-74 cm dla młodzieży. W zależności od tego, w jakim wieku jest nasze dziecko, no to w tym momencie są też niższe wersje takich biurek, ale
Ale
najlepiej,
są też
jeżeli.
takie, które rosną razem z dzieckiem.
Tak, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, więc jeżeli chcemy mieć mebel na trochę więcej lat, to polecam tego typu rozwiązanie. No i żeby to w jakiś sposób monitorować, dlatego że czy to podczas nauki zdalnej, czy też podczas odrabiania lekcji, dużo czasu spędza się przy tym biurku. Niejednokrotnie dzieci czy młodzież lubią grać w gry komputerowe, czy ten czas się po prostu wydłuża, więc warto sprawdzać, czy nasze biurko jest na odpowiedniej wysokości, czy krzesło jest też odpowiednie, czy nie jest za wysokie, czy za niskie. Trzeba sprawdzić, czy stopy dotykają podłoża podczas siedzenia na krześle, czy są pod kątem 90 stopni, tak? Jeżeli krzesło jest troszeczkę za duże, zawsze można stosować tymczasowo jakieś podnóżki, elementy, które możemy podłożyć pod stopy.
A propos krzesła, jeszcze chciałam dopytać, lepsze takie stacjonarne czy na kółkach?
No myślę, że na kółkach ono powoduje, że jesteśmy bardziej mobilni i też trochę nasze ciało bardziej pracuje. Nie musimy krzesła przestawiać, tylko swoim ciałem usadawiamy się tak, jak jest nam wygodnie, co powoduje też, że bardziej się przystosowujemy fizycznie do sytuacji, w której jesteśmy, więc to jest jakaś namiastka też ruchu i dopasowania się do sytuacji, bo czasem bardziej spędzamy czas przy biurku, pisząc coś, a czasem patrząc w ekran, a czasem jeszcze robimy coś innego, czy jakieś prace może plastyczne, więc tutaj ta mobilność jest o wiele lepsza. Często sięgamy po jakieś przybory, więc warto pamiętać, żeby mieć jakieś może segregatory, miejsce na przybory, szuflady, to wszystko gdzieś w miarę pod ręką, żeby nawet podczas tej pracy zdalnej, czy po prostu odrabiając lekcje, żeby gdzieś tam ciągle czegoś nie szukać i nie kręcić się po tym niepotrzebnie zupełnie po pokoju, co powoduje może jakiś większy chaos. Często biurka są dość płytkie, no bo podyktowane to jest tym, że mamy może mało miejsca w
No
mieszkaniach.
właśnie, albo małe mieszkania po prostu.
I czasem te biurka są przystosowane, te, które mamy gdzieś tam w ofercie w sklepach, no nie do aż tak długiej pracy, więc polecam, żeby ta głębokość tego blatu była co najmniej 60 cm, a wiem, że 50 są też bardzo popularne, to polecam, żeby to było 60, 70 czy nawet 80 cm głębokości. Dzięki temu możemy wsunąć krzesło pod blat, możemy odstawić na odpowiednią odległość ekran, czy to komputera, czy to laptopa, więc ta bezpieczna odległość też jest zachowana, jest też trochę miejsca wokół, żeby się wygodnie pracowało. Pamiętajmy o oświetleniu, oświetlenie punktowe,
Właśnie.
oświetlenie rozproszone. Wiadomo, że rozproszone oświetlenie jest po prostu potrzebne do doświetlenia sobie całej przestrzeni, ale oświetlenie punktowe na biurku też jest istotne. Dobrze, żeby można było nim w jakiś sposób manipulować, żeby było regulowane. Najlepiej, żeby źródło światła było około 35 cm od blatu biurka, żeby w jakiś sposób też było to mobilne.
A
Więc
jaka
to są.
barwa światła tutaj się najbardziej przydaje?
Lubimy barwy ciepłe, gdyż sprawiają one takie przytulne wrażenie, natomiast nie za bardzo one stymulują do intensywnej pracy intelektualnej, więc polecałabym barwę neutralną, nawet w kierunku może trochę tej zimnej barwy światła. Czyli myślę, że taki optimum to jest 3000 kelwinów, jeżeli szukamy takich informacji na żarówkach. To jest barwa światła takiego przedpołudniowego, takiego dość ostrego, naturalnego światła słonecznego, które powoduje, że chce nam się trochę bardziej pracować, uczyć. Jest to bardziej stymulujące niż relaksujące światło. Wieczorami myślę, że lepiej pomyśleć nad ciepłą barwą. Nie zawsze możemy sterować tym oświetleniem w ten sposób, chociaż są już przeróżne opcje. Są i żarówki, które mają kilka opcji. Jest też sterowanie żarówkami przez aplikację w telefonie. Też opcja przyciemniania takich żarówek. Więc myślę, że to jest też jakiś pewien kłopot, że jesteśmy jako dzieci, młodzież trochę przebodźcowani tym światłem, tym obrazem z ekranu. Myślę, że to jest męczące i czasem paradoksalnie ciężko się uspokoić, wieczorem zasnąć, jakoś zrelaksować. Są przecież już od dawna nakładki. Telefony komórkowe na komputery, które tą niebieską barwę gdzieś nam hamują. Może dobrze ewentualnie pomyśleć o jakiejś takiej cieplejszej barwie żarówki w drugiej części dnia. Jeżeli złączymy te wszystkie elementy, które pozwolą nam się trochę uspokoić i zrelaksować, no to myślę, że może to podwyższyć jakość funkcjonowania nawet już młodzieży czy dzieci.